Świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska również, program realizując. A razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór Państwu.
I zapraszamy Państwa do spędzenia z nami czasu, podczas którego będziemy mówić o cechach charakterystycznych dla osób współuzależnionych. Dzisiaj zwłaszcza chcemy mówić o trudnościach w porozumiewaniu się i zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą rozmowę. Mamy nadzieję, że Państwo podzielą się z nami swoim doświadczeniem, może opowiedzą o trudnościach związanych z porozumiewaniem się, ale i nie tylko. Zapraszamy do kontaktu. Numer gadu-gadu 308-6701, numer skrzynki SMS-owej 509-056-590 i numer telefonu do studia 644-65-55, kierunkowy 25.
Świat ludzkich uczuć.
W piosence Brygady Kryzys padały słowa: powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi? Powiedz mi, po co ci te kombinacje? I tak troszkę to pasuje do osób współuzależnionych, bo mają oni ogromne trudności w porozumiewaniu się. Pewnie nasi słuchacze powiedzieliby, a kto ich nie ma? Ale jednak jest to cecha charakterystyczna dla osób współuzależnionych. A dlaczego, o tym będziemy Państwu opowiadać szerzej. Kiedy widać, że mają oni trudności w porozumiewaniu się. Na pewno uczą się, tak jak tutaj pan Bolesław przed audycją trochę mi zdradził, od swoich partnerów takiego zachowania. Ale dlaczego mają trudności w porozumiewaniu się? Dlaczego nie chcą wyrażać wprost tego, co myślą, co czują, czego chcą i tak dalej, i tak dalej?
No, to jest bardzo ciekawa kwestia, którą pani poruszyła. Ja w ogóle tak zacznę od tego, że jestem pełen podziwu, jak pani dobiera piosenki do tych audycji, bo to rzeczywiście trochę pasuje do tego, o czym będziemy mówili. No, proszę państwa, na początku audycji już to samo pytanie mnie sprowokowało do przypomnienia paru rzeczy. Pierwszej rzeczy to takiej, że mówimy o osobach współuzależnionych i to najczęściej, jak mówimy o tych osobach, to mamy na myśli osoby, które żyją w rodzinie alkoholowej, są współuzależnione. To współuzależnienie to jest według mnie, i tak to przyjmuję tutaj w tych audycjach, nie tylko w audycjach, bo i w swojej pracy terapeutycznej, jest to nic innego jak takie przystosowanie się, czy próba przystosowania się ze strony osoby do destrukcji, jaką jej partner czy partnerka wprowadza w życie. Czyli jest to nic innego jak taka próba, nie wiem, zamykania oczu na pewne rzeczy, czy próba takiej budowy takiego w miarę normalnego związku w sytuacji, kiedy jest to po prostu niemożliwe, ponieważ to, co robi partner alkoholik czy partnerka alkoholiczka, jest czymś takim burzącym ten związek, czymś takim destrukcyjnym. Działa to na wszystkie osoby w związku, no i szczególnie na bliskich, najczęściej są to żony, bądź mężowie alkoholików, więc osoby, które przyjmują pewną strategię działania, polegającą na tym, żeby mimo tego, co się dzieje w tym związku, żeby ten związek jakoś funkcjonował, że on jakoś istniał. Tu ma pani już odpowiedź na to swoje pierwsze pytanie dotyczące tego, dlaczego te osoby się zachowują tak, a nie inaczej. Dlaczego nie mówią o swoich uczuciach? Dlaczego nie mówią o sytuacji, w jakiej się znajdują? Dlaczego idą, tak krótko mówiąc, w manipulacje, co przenosi się na ich funkcjonowanie nie tylko w relacjach z alkoholikiem. To, co się dzieje z osobą współuzależnioną, to jest często coś takiego, że ta osoba zaczyna reagować w podobny sposób jak we własnym związku na inne swoje, na swoje relacje z innymi ludźmi. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy, że no jest to jakiś tam jej sposób funkcjonowania tej osoby, sposób, który ma, nie wiem, powodować to, że ta relacja stanie się w miarę znośna, czy wręcz w miarę normalna. Jest to pewna taka strategia na przetrwanie, taka strategia obronna. To, że ona nie jest skuteczna, to często tym osobom współuzależnionym nie przeszkadza specjalnie, ponieważ one mają, ja bym to tak określił, taki przymus robienia czegokolwiek z tą sytuacją. Czasem nawet jest to, nawet jak są to zachowania nieskuteczne, to one są z taką pewną regularnością powtarzane. Z jednego powodu, mianowicie osoba współuzależniona ma takie poczucie, że musi coś robić z tą sytuacją, musi coś działać, żeby tą sytuację zmienić. Najczęściej szuka pomocy wtedy, kiedy ma takie poczucie, że jest bezsilna wobec tego, że już nic właściwie, co sama robi, nie pomaga tej drugiej osobie, czy nie pomaga temu związkowi, i przychodzi do terapeuty często w bardzo określonym celu, mianowicie takim, że się chce dowiedzieć, co ma jeszcze innego robić, żeby tę sytuację zmienić. Mówię o tym dlatego, żeby zwykle tak te audycje zaczynamy, że wprowadzeniem jest pewne takie przypomnienie tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Ostatnia ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest ta, którą tak regularnie przypominamy, że to nie jest tak, że każda osoba współuzależniona ma te cechy, o których będziemy mówić, takie charakterystyczne, ma je w większym bądź mniejszym stopniu. I nie każda osoba, która jest w związku z osobą uzależnioną, od razu tych cech nabywa, bądź możemy określić, że ma cechy osoby współuzależnionej. Większość ma. I w związku z tym przechodzimy w tej chwili do omówienia tych cech, takich związanych z trudnościami w porozumiewaniu się. Więc ja już tak trochę wracam do tego, o czym mówiłem. No to wynika z określonego kontekstu. Ponieważ alkoholik, osoba uzależniona od alkoholu, jest niesłychanym manipulantem. To wynika z jego mechanizmów psychologicznych, mechanizmów uzależnienia. I no, druga osoba musi się z tym jakoś radzić. Często jest tak, że tak jak mówiliśmy wcześniej, ona ma jakiś tam obraz świata idealny. Ma też takie poczucie, że wie, co powinno, co ta druga osoba, czyli co alkoholik powinien zrobić, żeby było dobrze. To, co często osoby współuzależnione robią, to na przykład zmuszają inne osoby do określonych zachowań. Takich, co do których są przekonane, że robią to, nie wiem, dla ich dobra głównie, nie? Taki sposób funkcjonowania, no, wynika jakby z takich doświadczeń z osobą uzależnioną. Jeśli osoba uzależniona na przykład uważa, że jedynym właściwie problemem w domu, to znaczy problemów jest w domu wiele, czy w związku jest wiele, ale właściwie podstawowym problemem to jest problem picia. W związku z tym robi wszystko, żeby alkoholik przestał pić, czy żeby podjął leczenie i tak dalej. Ma takie poczucie, że jak zmusi go do tego zachowania, do takiego właśnie zaprzestania picia, albo pójścia na przykład na terapię, czy pójścia do poradni, no to automatycznie no, sytuacja się diametralnie zmieni. Znikną problemy, najczęściej patrzę na to w kategoriach, znikną problemy wszelkie. W związku z tym, no, ponieważ ma jakby wizję tego, co alkoholik powinien robić, to no to zmusza go do takich działań. Nie? Ja muszę powiedzieć, że jak tak mówię o tych, o tych cechach, to tak mi przychodzi do głowy coś takiego, że jakby to tak porównać z tym, co robi alkoholik z osobą współuzależnioną, to one tak zbyt daleko od siebie nie odbiegają. My często mówimy o czymś takim, że osoba współuzależniona jest tak samo chora jak alkoholik, tyle że bez picia. Nie ma tego elementu alkoholu. Oczywiście chora trzeba wziąć w cudzysłów, ale zaburzone ma różnego rodzaju funkcje, sposób funkcjonowania, sposób oglądu sytuacji. Gdyż te mechanizmy psychologiczne, które występują u osoby uzależnionej, one się też ujawniają u współuzależnionych. My mówiliśmy o na przykład o zaprzeczaniu. Nie? Zaprzeczanie różnym sytuacjom jest takim czymś typowym dla osób uzależnionych. No, okazuje się, że współuzależnionych jest podobnie. Ja muszę powiedzieć, że taka jedna rzecz, która mi się jako rzuca w oczy, jak rozmawiam z osobami współuzależnionymi, to jest to, że one mają taką mocną tendencję do oceniania innych ludzi. W kategoriach takich dobry, zły, w takich właśnie, to określił, takich czarno-białych. Nie? Nie ma takich jakichś pośrednich stanów i tak dalej. W związku z tym mają na przykład dużą tendencję do potępiania innych ludzi. Mają sporo takich, mają często w relacjach z innymi ludźmi używają różnego rodzaju gruźb, które, no nie wiem, być może w relacji z alkoholikiem one w jakiś tam sposób skutkowały. Ale też tak jest nie do końca. Bo ja na przykład jak się spotykam czasem z moimi pacjentkami, które mówią o tym, że one groziły rozwodem mężowi. Zwykle jest tak, że te groźby, jak są wypowiadane po raz pierwszy, po raz drugi czy po raz trzeci, no to one jakiś tam taki na krótką metę skutek odnoszą. Natomiast jeśli alkoholik po raz 60 w roku słyszy, że jak nie przestaniesz pić, to ja się z tobą rozwiodę i nic za tym nie idzie, no to automatycznie można powiedzieć, że no to są takie groźby, które są groźbami nieskutecznymi. Bo jakby za nimi no nie ma tego następnego kroku. To, z czym mają duży problem współuzależnieni, to jest pewna konsekwencja w działaniu. Często w relacjach z innymi ludźmi mamy takie poczucie, że osoby współuzależnione mają tendencję do takiego, nie wiem, przekupywania różnych ludzi różnymi tam niekoniecznie materialnymi dobrami po to, żeby osiągnąć jakieś określone zachowania. Bardzo często jest takie właśnie niemówienie tego, co się myśli. To wynika zresztą, jak mówię, z takiej próby dostosowania się do tego wzorca, jaki panuje w relacji z osobą uzależnioną. Taki właśnie, zaraz mi się przypomina taka pacjentka, która opowiadała o takich sytuacjach, że ona jest po prostu wściekła na swojego męża, natomiast no, nie mówi mu o tym, zwłaszcza jak on jest w jakimś towarzystwie, udaje taką słodziutką. Po co? No po to, żeby na przykład nie prowokować awantury. te awantury zresztą jej nie omijały tam z innych powodów, ale taki właśnie sposób relacji z alkoholikiem spowodował to, że jej się to przenosiło jakby na relacje z innymi. Tutaj się różne inne elementy pojawiają. W relacjach z innymi ludźmi na przykład to jest takie traktowanie siebie ze śmiertelną powagą, co prowadzi do tego, że łatwo jest te osoby zranić. One się na przykład nie potrafią śmiać z siebie, nie mają do siebie dystansu. A jednocześnie też mają takie poczucie, że nie są traktowane poważnie przez swoje otoczenie. No to jest taki mocny dylemat dla tych osób, który prowadzi w konsekwencji do różnego tam zakłamywania relacji. To, co często się pojawia w relacjach osób współuzależnionych, w relacjach z innymi ludźmi, to jest na przykład takie mówienie ludziom tego, co uważam, że im sprawi przyjemność. A więc no, jest to takie, a nie mówienie tego, co naprawdę myślimy, co jest takim typowym elementem manipulacji. Czasem starają się mówić w taki sposób, albo mówić to, co według nich sprawi, że ludzie się będą, że inni zrobią to, co oni chcą. Czyli no, takie nie wprost wywieranie pewnego nacisku, wywieranie pewnego wpływu. Mówię takie wywieranie nie wprost. Ale też tutaj się pojawia coś takiego, że czasem proszą o coś, nie mówią wprost, o co im chodzi, ale na przykład wzdychają albo coś takiego. Nie? Ja to pamiętam z takich własnych doświadczeń, kiedy opowiadano mi o tym, że no takim typowym przejawem tego właśnie takiego manipulacyjnego sformułowania to jest takie określenie, że no, jak mężczyzna pyta kobietę, co ty właściwie chcesz, to usłyszy odpowiedź domyśl się, nie? Czyli taka jest ta odpowiedź taka zamykająca, jednocześnie taka z takim podtekstem, że no, powinieneś wiedzieć, nie? To, co robią często osoby współuzależnione, to takie stwierdzenie, że właściwie nie ma słowa nie w ich słowniku. Oni się na wszystko godzą, czasem pozornie. Często jest tak, że godzą się na różne rzeczy, nie potrafią odmówić, a jednocześnie no, mają takie poczucie, że są wykorzystywane, że są przemęczone, przepracowane i tak dalej, ponieważ nie potrafią odmówić innym osobom. To, co jest charakterystyczne też dla osób współuzależnionych, to jest takie właśnie taka umiejętność i chęć doradzania wszystkim. One po prostu wiedzą lepiej i mają też takie poczucie, że no, mają prawo doradzać ludziom w taki sposób, że no, wiedzą lepiej. Nie? Mają prawo doradzać, jednocześnie oczekują od tych osób tego, że one właśnie w taki, a nie w inny sposób się zachowają. Często w rozmowach, czy w takich właśnie rozmowach towarzyskich bardzo często mówią za dużo, mówią o innych, nie o sobie, unikają właściwie rozmów o sobie, o swoich problemach i uczuciach i myślach. Ale to też wynika z tego, że czasem nie bardzo wiedzą właśnie, co się z ich uczuciami dzieje, co aktualnie przeżywają i tak dalej. Wolą tego nie dotykać, ponieważ są to sprawy takie, które no, jak się ma taki obraz świata, że ludzie właściwie to się mną nie interesują, no to właściwie po co mam mówić o sobie, nie? Ja wolę mówić o innych, istnieć w towarzystwie, czy istnieć w relacji, ale na zasadzie takiej, że bardziej opisując świat i innych ludzi niż samego siebie. Często jest też takie, mają też takie poczucie, że ich zdanie się właściwie nie liczy, w związku z tym, czy ja się nie liczę, w związku z tym jakby mówienie o sobie jest rzeczą taką nie do końca ważną dla innych osób. Takie czasem są ambiwalentne takie podejście. Z jednej strony mają takie poczucie, że są winni właściwie wszystkiemu, co się dzieje, do takiego wręcz myślenia, że winny jest cały świat i całe otoczenie, a tylko nie oni. Nie? To może się pozornie takie wydawać dziwne, ale to pokazuje taką rzecz, że właśnie no, ten taki podział czarno-biały, nie? Albo w relacji biorę winę za wszystkie niepowodzenia na siebie, albo zwalam tę winę na partnera, co nie pozwala właściwie dostrzec tego, jak ta relacja naprawdę wygląda. Nie? W takich sytuacjach traumatycznych, jak rozmawiam z pacjentkami, to właśnie one często mają taki stosunek, taki, ja to określam, taki zero-jedynkowy. Nie? Do męża, do relacji i tak dalej. No, ten stosunek jest taki nieprawdziwy, dlatego że on nie dopuszcza w ogóle takich stanów pośrednich, nie? Że trochę tutaj jest mojej winy, trochę tej drugiej osoby. Stąd tak trudno jest, na przykład w sytuacji konfliktu, tak trudno jest im na ten temat rozmawiać. Tak trudno jest ten konflikt analizować, ponieważ zawsze no, przyjmują taką bardzo skrajną postawę. Bardzo często jednym z takich sposobów reagowania w relacjach to jest wygłaszanie swojego zdania na końcu, bym to tak określił. Czyli najpierw wysłuchuję opinii innych ludzi, dopiero później mówię moje zdanie i najczęściej ono jest takie jak zdanie większości, nie? Można powiedzieć, że jest to też taka trochę zakłamana relacja, dlatego że ja nie potrafię, nie wiem, bronić swojego własnego stanowiska albo nie potrafię w ogóle zająć stanowiska w różnych sytuacjach. To, co się często pojawia w takich relacjach, to jest kłamstwo. No, to jest taki sposób używany bardzo często przez współuzależnionych. I to jest kłamstwo, które idzie w takie dwie strony. Na przykład z jednej strony to kłamie po to, żeby chronić innych ludzi, których kocham, albo kłamie po to, żeby się bronić. Tutaj przykładów można wiele przytaczać. No, Ja to wtedy zawsze przywołuję taką definicję kłamstwa, że jest to coś, jest to takie świadome mówienie nieprawdy. Czasem kobiety współzależnione mówią o tym, że ich mężowie kłamią, obiecując, że już nie będą pić. Nie? Tutaj mam zwykle pewne wątpliwości, dlatego że często jest tak, że alkoholik ma taki sposób przeżywania i tak te mechanizmy obronne u niego pracują, że on nie kłamie, jak mówi, że nie będzie pił, bo on jest w danym momencie święcie o tym przekonany. Natomiast to, co robią osoby współuzależnione, to używają kłamstwa w sposób świadomy. Jeśli robią to w relacjach z najbliższą osobą, to jest duże prawdopodobieństwo, że łatwo będą to robić w relacjach z innymi ludźmi, bo to jest jakby taka wyuczona pewna strategia działania. Tak, wracam jeszcze do tego takiego samopoczucia, czy takiego samoopisu osób współuzależnionych. Tam często się pojawia właśnie taki element, że uważają, że większość tego, co mają do powiedzenia, to w ogóle nie jest ważna. Gdyż po prostu te osoby współzależnione są jakby na takim trochę niższym poziomie od całej reszty. Co zresztą wynika, dla mnie jest to dosyć jasne, ponieważ bardzo często w relacjach z osobami uzależnionymi, między osobą uzależnioną a współzależnioną się pojawia coś takiego, że alkoholik na przykład bardzo dołuje swoją małżonkę, osobę współuzależnioną, wpędzając ją a to w poczucie winy, a to w jakieś takie sytuacje, w których no, może pokazać swoją wyższość. Nie? To mu tam też pewnie do czegoś służy, ale efektem tego mogą być właśnie takie cechy, o których mówimy w tej chwili, czyli takie poczucie, że no ja właściwie to nic nie mam do powiedzenia, bo to jest nieważne, to jest nieistotne, albo się mało na tym znam i tak dalej. Bardzo, bardzo silnym takim traumatycznym, często przeżyciem dla osoby współuzależnionej to jest upominanie się o swoje prawa albo wyrażanie szczerze i otwarcie swoich uczuć. Tu mają poczucie takie, że się wystawiają na poważne niebezpieczeństwo i tak zresztą często jest. Niektóre moje pacjentki mówią o tym, że one nie rozmawiają o swoich uczuciach w domu, ani z nikim z rodziny, dlatego że boją się, że to zostanie wykorzystane przeciwko nim, tak jak było wykorzystywane przez ich partnerów. Często mają taką postawę takiego cynicznego mówienia w sposób taki bardzo nieprzyjazny albo w taki poniżający ich samych. No i to, z czym się często spotykamy, to jest takie przepraszanie innych za to, że się im naprzykrzają i zajmują czas. To są takie jakby podstawowe cechy, które no jakbyśmy sobie tak teraz zebrali do kupy, no to widzimy, w jaki sposób one kształtują relacje nie tylko z osobą uzależnioną, ale przede wszystkim z całym otoczeniem. Nie? Jak są takie osoby postrzegane przez swoje otoczenie, takie, które reprezentują właśnie takie cechy.
My za chwilę wrócimy do rozmowy. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door.
feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Make love your soul. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.
Keep the vampires from the door.
świat ludzkich uczuć.
I powracamy do rozmowy. Mamy pytania od słuchaczy. Słuchając tej audycji, mam wrażenie, że jestem współuzależniona. Czy można z tym jakoś walczyć?
No to ja powiem tak. My jak mówimy o tych cechach osób współuzależnionych, to mówimy o nich między innymi po to, żeby każdy z Państwa mógł sprawdzić, czy zobaczyć, czy coś tego posiada, czy nie. I w mniejszym lub większym stopniu, jeśli coś takiego w sobie odkryjemy, no to warto coś z tym zrobić. Nie? Ja nie lubię bardzo tego słowa walka, ponieważ chociaż niektórzy mówią, że taka walka z samym sobą jest czymś takim pozytywnym, ponieważ ma się w sobie godnego przeciwnika. Nie? Bardziej bym mówił tutaj o zmianie. Jeżeli dostrzegamy pewne swoje takie zachowania czy takie cechy, o których tu mówimy i one nam, mamy poczucie, że one nam przeszkadzają, no to warto się zastanowić nad tym, jak to zmienić. Dla mnie, jeżeli dochodzi do takiej identyfikacji w ogóle czegoś takiego, to już jest bardzo, bardzo dużo, bo to znaczy, że zaczynamy mieć jakiś tam wgląd w siebie i zaczynamy dostrzegać coś, co może skutkować jakimś tam takim, a nie innym funkcjonowaniem, na przykład w relacjach czy w związkach z innymi ludźmi. No, więc jeśli to zidentyfikujemy, to mamy szansę to zmienić. Jeśli tego nie zidentyfikujemy, no to właściwie można powiedzieć, że tej szansy nie ma, no bo nie wiemy, co zmieniać, nie? Jest to oczywiście możliwe, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić w audycjach, natomiast warto sobie uświadomić właśnie to, że jeśli jakąś taką cechę mamy, to nie jest tak, że ona jest nam dana raz na zawsze. Możemy to zmienić.
Drugie pytanie. Nigdy nie byłam u psychologa, a planuję psychoterapię, gdyż życie wymknęło się z mojej kontroli i przestałam sobie radzić. Chciałabym zapytać, jak wygląda taka wizyta, ile trwa i jak często trzeba się spotykać?
No to taka trochę pytanie spoza tej audycji, ale odpowiem na to tak nie wprost. Pierwsza wizyta u psychoterapeuty jest taką wizytą, nazwijmy to diagnostyczną, próbą identyfikacji problemu, często zawarciem kontraktu terapeutycznego i w zależności od szkoły psychoterapii, tutaj się w to nie będę zgłębiał, jest to próba właśnie takiego kontraktu już terapeutycznego, czyli określenia problemu i sposobu pracy nad tym problemem. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że u mnie pierwsza wizyta taka diagnostyczno-rozpoznawcza, na przykład u osób współzależnionych, no to trwa minimum 45 minut do godziny. To jest taki okres czasu, który jest wystarczający do pewnej wstępnej diagnozy, chociaż niekoniecznie od razu do takiej diagnozy pełnej i takiego pełnej identyfikacji problemu, nad którym będziemy pracować. Czasem jest tak, że my zawieram od razu kontrakt terapeutyczny na pierwszej sesji, czyli kontrakt, który nam mówi mniej więcej o ilości sesji o wzajemnych naszych oczekiwaniach i o tym, czym terapeuta może być pomocny. To dość jasno stawiamy tą sprawę, ponieważ no, im bardziej klarowne są pewne zasady, którymi się będziemy kierować w trakcie terapii, tym lepiej dla obu stron. Bo to są pewne rzeczy, do których się możemy odwoływać. Trudno powiedzieć, jak jest z częstotliwością sesji, jak ta praca wygląda, dlatego że to zależy zarówno od problemu, jak i od szkoły psychoterapii, od systemu, w jakim terapeuta pracuje i od możliwości pacjenta. U mnie w poradni wygląda to w ten sposób, że w przypadku takich sesji indywidualnych to jest tak średnio jedna sesja tygodniowo. Ona trwa od 40 minut do godziny. Natomiast sam proces psychoterapii jest dość długi. Znaczy to tak trudno powiedzieć, dość długi. No, przy analizie 7 lat to jest taka średni czas trwania terapii. My w naszej poradni praca nad problemami pacjenta, mówię tu głównie o problemach dotyczących uzależnienia i współuzależnienia, trwa średnio ta podstawowa taka praca około roku. W przypadku uzależnienia, w przypadku współuzależnienia trochę krócej, choć ona podobnie wygląda. To, co warto, to, o czym warto wiedzieć, jak się idzie na taką terapię, to przede wszystkim po pierwsze mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że terapeuta, z którym się pracuje, ma określone standardy funkcjonowania. Pierwszym takim najważniejszym to jest zachowanie czy dochowanie tajemnicy. To się wiąże, to jest oczywiste, chociaż nie dla wszystkich pacjentów. Druga ważna sprawa to jest taka, że terapeuta zawsze pracuje w interesie pacjenta. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji innych, chociaż one się też zdarzają, ale to, no, to już wchodzilibyśmy w takie zagadnienia etyczne, które niekoniecznie są akurat do omówienia tutaj na miejscu. Generalnie, no, idzie się do człowieka, do osoby, pacjent idzie do osoby, do której ma mniejsze bądź większe zaufanie, zwykle w czasie terapii to zaufanie wzrasta. I właściwie to tyle, co ja mogę powiedzieć na temat psychoterapii, tego jak ona wygląda. Najczęściej no, odbywa się ona w pokoju, który tam spełnia określone warunki. Zwykle są tam dwie osoby, czyli terapeuta i pacjent. No i to właściwie wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Ja zachęcam do pójścia na terapię, jeśli ma pani poczucie takie, że coś się w życiu takiego dzieje, że warto jest się temu swojemu życiu czy temu swojemu funkcjonowaniu przyjrzeć. Jest duże prawdopodobieństwo, że trafi pani na kompetentną osobę, która będzie pani w tym pomagać. To, o czym często mówię z moim pacjentom, to, że w trakcie psychoterapii to właściwie oni pracują nad swoimi problemami. Terapeuta nie jest od robienia wykładów i nie jest oddawania recept. Oddawania recept to są lekarze, ale oni też nie dają recept na życie, tylko na leki. Ja w mojej praktyce stosuję taką zasadę, że dobrymi radami to jest piekło wybrukowane i dobrych rad żaden pacjent ze mnie nie słyszy, ponieważ każdego pacjenta ja traktuję jako osobę odpowiedzialną za swoje życie. I nie ja za to życie ponoszę odpowiedzialność. Ja jestem, można powiedzieć, takim pomocnikiem w pracy pacjenta nad samym sobą. Trochę mu pokazuję, ale też nie narzucam własnego zdania i tak dalej. No, tu się zagłębiam za bardzo w różne szczegóły. Ale jeśli pani, która tutaj nam SMS-a wysłała, zagadała na gadu-gadu chyba, mnie słyszy, tak by, mam nadzieję, że będzie spokojniejsza i gratuluję jej decyzji, ponieważ tak naprawdę w takich różnych zawirowaniach życia to taki moment refleksji jest bardzo potrzebny, a on się w takim gabinecie psychoterapii, ten moment na pewno nadejdzie.
Powracając do tych trudności w porozumiewaniu się, to tak jak popatrzymy na te wszystkie sytuacje, w których widać te trudności, to ma się wrażenie, że osoby współuzależnione tak naprawdę nie do końca umieją funkcjonować w związkach nie tylko partnerskich, czyli z osobą uzależnioną chociażby od alkoholu, ale także i w sytuacjach z dziećmi, potem z dorastającymi dziećmi, z wnukami i tak dalej, bo to wszystko gdzieś tam się cały czas przewija przez życie i przecież dotyczy nie tylko tych relacji na płaszczyźnie partnerskiej.
Tak, no to jest taki pewien paradoks, dlatego że my uważa się w takiej pracy z osobami współuzależnionymi, uważa się, że to współuzależnienie występuje w określonych sytuacjach. Czyli jest to sytuacja w związku. I można by powiedzieć tak, że no w sytuacji, kiedy nie ma związku, to właściwie nie ma współuzależnienia. Nie? Powiedzmy, że mamy taką sytuację, że małżonkowie się rozwodzą, albo w jakiś tam inny sposób ten związek się kończy i można powiedzieć wtedy, że no nie ma.
To bym się skończył.
No się skończył, nie? Czyli nie ma tej destrukcji, nie ma tej ciągłej walki i tak dalej, bo nie ma z kim walczyć. Nie? No się okazuje, że sytuacja zaczyna być taka, że pewne zachowania, które my tak w cudzysłowie wyćwiczyliśmy w tym związku, my je zaczynamy przenosić na inne relacje. No i to wtedy już zaczyna być inny problem, dlatego że no nie ma tutaj tego bezpośredniego sprawcy czy osoby, dzięki której tak, a nie inaczej my zaczęliśmy funkcjonować, no a my dalej tak robimy, nie? Czyli jakby kontekst się zmienia, natomiast nasze zachowania się nie zmieniają. Ja tu przypominam taką rzecz, o której mówiłem chyba parę audycji temu. Sytuacja taka, w której mąż, który od wielu lat, alkoholik, który wielu lat nie pije, jeszcze spotyka się z sytuacjami takimi, że jak się spóźni z pracy do domu jakieś pół godziny, to pierwsze co robi jego żona współzależniona, to jest dyskretne obłąkiwanie, czy on przypadkiem nie pił alkoholu. Nie? Zobaczmy, no kontekst się diametralnie zmienił, natomiast jej zachowania, jej podejrzliwość i takie poczucie, zachwiane poczucie bezpieczeństwa, ono się budzi w sytuacjach, w których właściwie no, moglibyśmy powiedzieć, no to nie powinno mieć miejsca, a jednak ma. Podobnie jest z tymi problemami z porozumiewaniem się. z tymi cechami, które się przenoszą właściwie na wszystkie inne relacje. Nie? To takie poczucie, nie wiem, no, ta cecha, o której my mówiliśmy, że my, osoby współzależne często mają takie poczucie, że mogą być, że świat jest okrutny, że właściwie...
Nikt ich nie rozumie, wszyscy są przeciwko.
Wszyscy są przeciwko i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ja muszę powiedzieć, że ja mam takie pacjentki, które trafiły do mnie z takimi ewidentnymi cechami współzależnienia, typu właśnie nadmierna kontrola czy nadopiekuńczość w momencie, kiedy już nie było tych partnerów, kiedy one się z tymi partnerami rozstały. I przychodzą do mnie i mówią, że no one nie potrafią inaczej, że coś się z nimi takiego stało. One nie były kiedyś takie. To takie sformułowanie, ja się często do tego odwołuję, jak rozmawiam z osobami współzależnionymi, jak na przykład analizujemy, no jak wyglądało ich małżeństwo na początku, jak się poznali i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tych pewnych cech, czy pewnego takiego stosunku do świata, to te osoby zaczęły nabywać w miarę życia z alkoholikiem. Czyli to jest dowód po prostu na to, o czym mówiłem wcześniej, że to była taka próba dostosowania się do destrukcji. W sytuacji, kiedy tej destrukcji nie ma, to właściwie no, nie powstaje nic innego, jak się uczyć na nowo reagowania i funkcjonowania. Jak my tego nie zrobimy, to będziemy dalej cierpieć, tak jak cierpieliśmy, czy cierpiałyśmy w tej relacji z alkoholikiem, mimo że już tego alkoholika nie ma, że już tej relacji nie ma, że już są zupełnie inne relacje, albo ich nie ma wcale, między innymi dlatego, że my mamy takie poczucie, że albo jesteśmy nic nie warci, albo każdy, nie wiem, następny mężczyzna w moim życiu, no to będzie taki sam, albo mnie zechce wykorzystać i tak dalej, nie? Czyli można powiedzieć, że pewne te cechy pozostają, one się przenoszą się na inne osoby. Jak mówimy na przykład o nadopiekuńczości albo o nadmiernej kontroli, to bardzo często się to pojawia u osób współzależnionych w ich relacjach z dziećmi, zwłaszcza z dorosłymi dziećmi. Taka właśnie nadmierna kontrola dla dobra tej osoby, bo ja wiem najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Ostrzeganie czy przestrzeganie przed partnerami, którzy na przykład, no nie wiem, gdzieś tam piją alkohol, nie? To na pewno oni będą tacy sami jak twój ojciec albo tacy sami jak twoja matka, nie? To są tego typu działania, które są działaniami takimi wynikającymi z tej destrukcji, czy wynikającymi z doświadczeń, a jednocześnie pokazującymi coś takiego, że no ja miałam takie doświadczenia, to chcecie przed tym przestrzec, nie? Jakby nie daje się wtedy żadnej przestrzeni decyzyjnej temu dziecku, czy tej bliskiej osobie. Masz postępować tak, jak ja ci mówię, no to wtedy będzie dobrze, nie? To jest jedna z typowych cech osób współzależnionych. To właśnie takie poczucie, że ja wiem lepiej. Że wiem lepiej i ja cię jestem w stanie uchronić, nie? Jest to takie samo myślenie, jak to właśnie to takie taka nadkontrola, czy taka nadkontrola, czyli kontrolowanie tego, gdzie mąż chodzi, gdzie ten alkoholik trzyma alkohol na przykład, czy on gdzieś tam nie chodzi do jakiejś meliny i tak dalej, albo zatrzymywanie go siłą w domu, żeby nie wyszedł przypadkiem i się nie napił, nie? Takie działania, które były kompletnie bezsensowne, bo one nie przyniosły żadnego efektu. a wręcz przeciwnie, czasem pogłębiały takie sytuacje napięcia, czasem powodowały awantury. Czasem mówię kobietom takim, no co by się stało, jak on by poszedł? No, pani by się poszła spać. Nie siedziałaby pani z drugiej, nie wychodziłaby pani o drugiej w nocy go szukać, gdyby się pani wyspała do szóstej. Nie? A co by się tam z nim stało, to jest jego sprawa, on se poszedł pić. Pewnie by mu się krzywda żadna nie stała. To po prostu dla tej osoby kompletnie niezrozumiałe. No, ona by nigdy nie wpadła na taki pomysł. Nie? Czyli zobaczmy, te lata bycia w takim destrukcyjnym związku, one spowodowały to, że moje relacje z innymi ludźmi zaczynają być takie mocno pokrzywione, mocno pokręcone i tak dalej. Ja to podam na takim prostym przykładzie. Na przykład osoby współżyjące, chyba kiedyś o tym mówiłem, nie są w stanie przyjąć żadnego komplementu. Ponieważ ich poczucie wartości jest porządnie zachwiane i za każdym komplementem, czasem nawet nie komplementem, a tym, co druga osoba zaobserwuje, one węszą jakiś tam podtekst, jakieś tam drugie dno, nie? No, ja mówię wtedy, no można tak do życia podchodzić, czyli się napinać, męczyć i nie wierzyć w to, co się realnie dzieje, nie? A co by się stało, jakbyś ty uwierzyła, na przykład, że ładnie dzisiaj wyglądasz, nie? No, co by się stało?
My na naszych audycjach dotyczących dorosłych dzieci alkoholików też mówiliśmy sporo o tym właśnie manipulowaniu trochę w tych relacjach z innymi ludźmi, właśnie dotyczącym manipulowania dziećmi, gdzie dorosłe dzieci alkoholików potem mają ogromne trudności w relacjach znowu ze swoimi partnerami i tak dalej. Kółko się zamyka, bo właśnie głównie osoby współuzależnione wywołują różne uczucia właśnie tak, a nie inaczej, porozumiewając się z własnymi dziećmi.
Tak, ja mogę powiedzieć tak, że pamiętam kiedyś taką rozmowę z moją pacjentką, swoją współzależnioną, która miała bardzo takie duże pretensje do dzieci o to, że one właściwie, no, ona mówi tak, no ja się użalałam z tym swoim mężem, alkoholikiem, wyciągałam go z melin, robiłam różne cuda. Dzieci mi mówiły, żebym ja się z nim rozwiodła, a ja uważałam, że dzieci powinny mieć ojca i starałam się robić wszystko, żeby było dobrze. I po latach dzieci mają pretensje do mnie, a nie do ojca. Ojciec pił, no już taki był, nie? Natomiast mają pretensje do mnie i do czego właściwie tak jest? Nie? No ja jej powiedziałem, że no mam wrażenie, że no ona była trzeźwą osobą w tej rodzinie, jakby na niej spoczywało, przynajmniej tak w oczach dzieci, no obowiązek rozwiązania tej sprawy, nie? Natomiast na skutek uwikłania się w ten cały mechanizm, ona tego nie była w stanie zrobić. Krótko mówiąc, no, dzieci miały do niej pretensje, bo ona była trzeźwa. Czyli jakby mogły oczekiwać, mogły spodziewać się, że ona jakieś tam takie konstruktywne decyzje podejmie. No. Prawda jest taka, że to nie jest jej wina, bo ona chciała dobrze. Ona chciała dobrze, a to, co robiła, no to przyniosło taki, a nie inny efekt. Rzeczywiście, jak patrzymy czasem na pokolenia ludzi żyjących w rodzinach alkoholowych, to mam takie wrażenie, że się pewne cykle powtarzają. Nie? To jest trudno przerwać, ale jest to możliwe. Daje się to zrobić. Ponieważ my w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać pewne takie niepokojące u siebie rzeczy, to mamy szansę w tej chwili pracy nad tym. mamy szansę, nie wiem, spotkać się z terapeutą, mamy szansę pójść do grupy samopomocowej, mamy szansę, czy mamy miejsca, gdzie możemy o tym pogadać. I to jest duża szansa na zmianę. Tej szansy wcześniej nie było i stąd to niektóre pewne zachowania czy pewne cechy się tak przenosiły z pokolenia na pokolenie. Nie? My czasem tak, mądrość ludowa to mówi coś takiego, że jak chcesz zobaczyć, jaka będzie, czy kim będzie twoja żona za 20 lat, to przyjrzyj się dokładnie jej matce. I nie chodzi tutaj o cechy fizyczne, ale bardziej o taki pewien sposób widzenia świata, sposób działania i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, bo my skądś te doświadczenia bierzemy, skąd ich nabywamy. Nie? Ja powiem krótko taką sytuację. Bliska mi osoba opowiadała mi o tym, jak bardzo mocno przeżywała sytuacje, w których jej matka narzucała jej, w co się ma ubierać. I jak zobaczyłem, jak robi kiedyś awanturę swojej własnej małej córeczce, właśnie z tego powodu, że ta się ubrała nie tak, jak powinna, bo pogoda jest nie taka i tak dalej, i tak dalej, to i wtedy powiedziałem o tym, mówię, no co ty robisz, no posłuchaj siebie, co ty robisz, no. Potem się już te sytuacje nie powtórzyły, bo to był taki moment, w którym ja zwróciłem uwagę na coś, nie? Być może by ona by to też zauważyła kiedyś, a może by wcale nie zauważyła, a to zachowanie by się tak przeniosło. Także to tak to wygląda. Ja mówię, jak mówimy o tych cechach, to cały czas to podkreślam. One się nie biorą znikąd. One się biorą z naszych doświadczeń, a jak mówimy o współzależnieniu, to ono się bierze z takiej próby dostosowania się do destrukcji, jaka panuje w związku. No, konsekwencje tego są takie, że to sieje spustoszenie, bo tak naprawdę ja to mogę na koniec powiedzieć, no jeżeli ktoś się gryzie w rękę, to możesz zrobić dwie rzeczy. No, najprostsza to tą rękę zabrać. Nie? No, możesz też, trzymając w pysku psa, zaciśniętego tam głaskać, próbować, nie? No to może on ją puści wtedy, ale to już nie jest takie pewne.
Więc warto, proszę Państwa, się przyjrzeć, czy w Państwa porozumiewaniu się z innymi ludźmi są jakieś trudności, czy relacje z innymi ludźmi nie są utrudnione właśnie przez Państwa podejście do chociażby rozmowy. Może warto spojrzeć na siebie krytycznym okiem i sprawdzić, czy takie manipulacje nie są Państwa udziałem. I może warto zmienić to, żeby może uzdrowić trochę relacje z ludźmi naokoło. Może no niekoniecznie z osobą uzależnioną, bo to jest bardzo trudne, ale również możliwe. Ale myślę, że sporo osób w Państwa otoczeniu jest i pewnie ucieszyłoby się, gdyby na przykład niektóre z cech, o których mówiliśmy, przestały mieć miejsce w Państwa życiu. I tego Państwu życzymy. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję. Życzę Państwu szczęśliwego nowego roku, bo już się nie spotkamy w 2010. No i do usłyszenia w 2011.
Tomasz Goska żegna się z Państwem również, życząc dobrej nocy. Anna Kaszczec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I sit away. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know
the places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know
ludzkich uczuć.